Zeszłotygodniowym takim wstępie ogólnym do Księgi Jeremiasza. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy już zaczęli sobie po prostu analizować poszczególne fragmenty omawiać. Sama księga proroka Jeremiasza zaczyna się od wprowadzenia. Zobaczcie, słowa, ale również dzieje czy historia. W tym przypadku w sposób szczególny, o czym będziemy sobie mówili na kolejnych spotkaniach, historia Izraela, powołanie Jeremiasza, osobiste jego doświadczenie, jego droga życiowa, to wszystko będzie bardzo mocno się przenikało. W przypadku Jeremiasza on będzie prorokiem, który nie będzie gdzieś na zewnątrz wydarzeń, tak? Nie będzie kimś, kto będzie się pozycjonował jako obserwator tego, co się dzieje, tylko rzeczywiście on będzie miał poczucie i w ten sposób będzie nauczał, że jest w centrum tego wszystkiego, co się dzieje z Izraelem, zarówno w tych kwestiach dotyczących zapowiedzi kary, jak i później wypełnienia się tych słów. Czyli w przypadku księgi proroka Jeremiasza to bardzo, bardzo mocno się przenika. Osobiste doświadczenie z doświadczeniem całego narodu, to, co mówi ludziom, w pewnym sensie też jednoznacznie kieruje do siebie. Syn Hilkiasza, o tym już sobie mówiliśmy, bardzo często było tak, że jeżeli był wymieniony ojciec proroka, to prawdopodobnie ojciec Jeremiasza również był prorokiem. W Starym Testamencie w ogóle ta kwestia dziedziczenia była bardzo, bardzo istotna. O tym już sobie wspomnieliśmy we wstępie, tutaj tylko ponieważ z tekstu to wynika, to zaznaczyłem. Z rodu kapłańskiego, prawda? Był kapłanem. Tak jak powiedzieliśmy sobie w tej części wstępnej, nie mamy jakichś takich szczegółowych informacji, które by nam mówiły na temat tego, czy lub w jaki sposób on sprawował kult. W ziemi Benjamina, to była ziemia niedaleko Judy, to wynikało oczywiście z tego, że rody kapłańskie były rozsiane wokół, rodziny w ogóle kapłańskie były rozsiane wokół Jerozolimy, co wynikało po prostu z pewnych względów praktycznych, żeby kapłani na tą swoją taką wartę w świątyni, czy czas pracy, czas posługi, po prostu nie musieli gdzieś z drugiego krańca państwa dojeżdżać, prawda, tylko żeby mieli w miarę blisko. Dalej mamy jednoznacznie zaznaczone, do niego Pan skierował słowo, tak? Czyli to wszystko, co słyszymy w księdze, to nie jest jakiś pomysł autorski proroka, tylko to mu zostało dane. I kolejna rzecz, która, jak już wiemy, bardzo różnie jest traktowana w różnych księgach, to jest to osadzenie historyczne. Tutaj jednoznacznie prorok pokazuje, że jego posługa była za czasów króla Jozjasza, co już dosyć precyzyjnie pozwala nam określić czas jego panowania, o tym mówiliśmy we wstępie, ale tylko tutaj zwracam uwagę, ponieważ w niektórych księgach prorockich one są tak uniwersalne, że nie jesteśmy w stanie osadzić ich w jakichś takich konkretnych ramach historycznych, prawda, na osi czasu. Tutaj wiemy, to jest tuż przed niewolą babilońską i czasy oblężenia, czasy niewoli. Więc tutaj w przypadku Jeremiasza to jest bardzo precyzyjnie określone. Zobaczcie, można byłoby powiedzieć, taki wstęp trochę jak z podania policyjnego, prawda? Kto, gdzie, kiedy, z kim, dlaczego, prawda? Taka notatka policyjna we wstępie, która pozwala bardzo konkretnie już poznać pewne okoliczności życia, Jeremiasza, kontekst, w którym pisze, więc tutaj takiej pigułce najważniejsze informacje, takie wprowadzające w księgę. I teraz kolejny ważny motyw, w zasadzie od którego prorok Jeremiasz zaczyna, my sobie jeszcze w przypadku dwóch proroków o tym powiemy, za chwilę to również tutaj padnie. Czasami prorocy opisywali okoliczności swojego powołania. To jest też niezwykłe, ponieważ to jest taki bardzo osobisty moment spotkania z Bogiem. W przypadku Jeremiasza to są słowa, które są później wielokrotnie powtarzane i stawiane niemalże za taki wzór odkrycia tego dzieciństwa Bożego w człowieku, ale też tego powołania. Zobaczcie, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Proste, bardzo takie też konkretne. Za chwilę sobie omówimy. Przede wszystkim jest to misja od Boga, prawda? Zobaczcie, Jeremiasz, który będzie miał wątpliwości, pytania, czy jest godny na to stanowisko proroka, na które został powołany, dostaje odpowiedź od Boga. To nie Twoje zasługi, to nie Twoje zdolności, umiejętności, tylko dlatego, że ja Cię posyłam, masz iść do ludu. Kolejna rzecz, ten opis, ja tutaj tylko taki fragment jakoś pokazałem, natomiast mimo wszystko, jak sobie nawet przeczytamy całość, to on jest, nazwijmy to delikatnie, powściągliwy, żeby nie powiedzieć bardzo krótki, też znowu taki bardzo zdawkowy. Na przykład jeżeli porównuje się ten opis do Izajasza albo do Ezechiela, tamte opisy są dużo obszerniejsze. Natomiast zwracam tylko uwagę, że w wielu księgach prorockich sam moment powołania w ogóle nie został opisany. Tutaj Jeremiasz pokazuje to, więc warto to tutaj zaznaczyć. Kolejna rzecz, wybranie, a powołanie. Tutaj też to zostało wyakcentowane. Bóg, który zna Jeremiasza od samego początku, prawda, nadaje mu pewną misję. Tak? Zobaczcie, że tutaj ewidentnie widać, że to są dwie różne rzeczy. Tak? Bóg, który zna człowieka, ale również Bóg, który powołuje go do pewnych konkretnych zadań. Kolejna ważna rzecz, o której nie można zapomnieć i która, powiedzmy, jak taka cienka nić przewija się przez cały Stary Testament, to jest pojęcie świętości i moglibyśmy powiedzieć pewna gradacja świętości. Kadosz, kadosz, kadosz. O tym czytamy u Izajasza i powtarzamy na liturgii. Święty, święty, święty. Ponieważ w języku hebrajskim nie było stopniowania przymiotników, prawda, to potrojenie informacji było właśnie takim stopniowaniem, że nie ma nikogo świętszego od Pana Boga. Były też inne możliwości. Na przykład jeżeli pokazujemy w języku hebrajskim jakąś jednostkę na tle grupy. Pieśń nad pieśniami. Prawda? Czyli jedyna pieśń ze wszystkich pieśni. Albo z niewiast tyś wybrana. Prawda? To pokazuje już taki najwyższy stopień. Tam po prostu stopniowanie tych przymiotników czy pewna gradacja była trochę inna. I tak, jednoznacznie Izajasz mówi o tym, że najświętszy jest tylko Bóg, ale Bóg swojej świętości udziela. Udziela aniołom, miejscom, to będą święte miejsca, prawda, Jerozolima, udziela wobec czasu, tak? Stąd zresztą pięknie po polsku mówimy o świętach, tak? Kiedy rezygnujemy z pracy, z codziennych obowiązków i właśnie poświęcamy czas dla Pana Boga. Święte również będą na przykład przedmioty przynależące do kultu, tak? Tak teologicznie musimy powiedzieć, że one są wyłączone z profanem. Nikomu nie przyszłoby do głowy, żeby ze znaczeń, które były w świątyni, zresztą do dziś tak jest, korzystać w takim codziennym użytku. Prawda? One są wyłączone. Dokładnie tak samo my na przykład święcimy przedmioty, tak, różańce, medaliki, obrazy i one są wyłączone z tej sfery profanum, nie mogą być używane do jakichś takich innych celów niż cele religijne czy związane z kultem. I teraz zobaczcie, mamy tutaj motyw, który tak na dobre będzie widoczny w czasach rodzącego się Kościoła. Świętość człowieka, tak? Która na samym początku, w momencie powołania, nie wynika z tego, że Jeremiasz był doskonały. Tak? Pismo nie mówi o tym, że nie miał żadnego grzechu i tak dalej. Wynika z wybrania przez Boga. Tak? I tego, że on rzeczywiście Bogu postanowił poświęcić całe swoje życie, całościowo się zaangażował w to polecenie głoszenia słowa, które otrzymał od Boga. I zobaczcie, ten motyw później będzie oczywiście kontynuowany w rodzącym się Kościele, święci. Prawda? I tak to w ogóle tak bezpośrednio, oprócz oczywiście tych momentów w Starym Testamencie, to kult świętych rozwinął się, kiedy pierwsi męczennicy wiedzieli już, że idą umrzeć za wiarę, to wtedy ci chrześcijanie, którzy zostawali tutaj na ziemi, prosili ich o modlitwę, prawda? Jak będziesz, dotrzesz do domu ojca, to wstaw się w moich sprawach, prawda? I to stąd się bierze, bo oni już oczywiście wiedzieli, że umrą śmiercią męczeńską, więc przez pozostałych chrześcijan byli proszeni o zaniesienie do Boga jakichś spraw, modlitw, więc to stąd się wzięło. Kolejna taka bardzo ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, proroctwo, czy dar proroctwa został mu dany. To jest ten czasownik, ja tu zapisałem normalnym już alfabetem, nytyny. Po hebrajsku najczęściej jest natan. To znaczy dać. W Starym Testamencie Pan Bóg nieustannie coś człowiekowi po prostu daje, tak? Bezinteresownie, nie oczekując żadnej odpłaty. I właśnie ten czasownik jest jednym z najczęściej pojawiających się czasowników mówiących o relacji człowieka do Pana Boga. My nieustannie od Boga coś otrzymujemy. Najczęściej oczywiście były to rzeczy takie niezbędne człowiekowi do życia, tak? Kiedy Izraelici podążali przez pustynię, nie mieli co jeść, nie mieli co pić, to wtedy Pan Natan im różne, nadawał im różne rzeczy, takie powiedzmy materialne. Natomiast tu mamy zupełnie inne podejście do sprawy. On dostaje pewien dar, który jest niematerialny, tak? Który jest, byśmy powiedzieli, pewnym charyzmatem prorockim. Więc pokazuje też, że możemy od Pana Boga dostawać rzeczy, które są niekoniecznie materialne i niekoniecznie takie, byśmy powiedzieli, pierwszej potrzeby, niezbędne do egzystowania. Dalej, jest nazwany tutaj prorokiem dla narodów. I znowu to jest ciekawa rzecz, że Jeremiasz ma poczucie takiego bardzo uniwersalnego charakteru słowa, które głosi. Tak jak sobie mówiliśmy o tych poprzednich prorokach, tam bardzo często jest taki wymiar ekskluzywny. To jest zarezerwowany dla Izraela, dla jakiejś grupy ludzi. Tak naprawdę osoby spoza Izraela nawet często by nie były w stanie zrozumieć tych proroctw, prawda? Tak jak sobie o nich mówiliśmy na poprzednich spotkaniach. Natomiast tutaj Jeremiasz ewidentnie dostaje misję, która jest bardzo szeroka, taka uniwersalna i ma być rzeczywiście prorokiem dla różnych narodów. Dalej, zobaczcie, że werset 6 wyraża pewne wahanie się Jeremiasza. Znowu, to jest coś naturalnego dla człowieka. Prawda? Człowiek mądry boi się. Po prostu się boi, tylko jacyś ludzie niepoczytalni, którzy nie znają konsekwencji działania, prawda, nie boją się. Tutaj Jeremiasz ewidentnie się boi. Słuchajcie, też prorocy nie mieli łatwo w Izraelu, prawda? Wielu z nich zginęło śmiercią, byli zabici, więc Jeremiasz może już podejrzewać, jaki los go czeka, Tak więc to jest pewne trudne wyzwanie, przed którym stawia go Bóg. Mówi właśnie o swoim wieku, który był mały, jeszcze nie był doświadczonym mężczyzną i o braku pewnego doświadczenia w przemawianiu. To się oczywiście ze sobą łączyło. Dorośli mężczyźni w sposób naturalny mieli większe takie doświadczenie w przemawianiu, w pewnym zarządzaniu też ludźmi. To przychodzi gdzieś tam z wiekiem i z pewnymi życiowymi sytuacjami. Jeremiasz mówi, jestem młodzieńcem, nie mam tego doświadczenia. Natomiast tak jak sobie powiedzieliśmy, Bóg do tej misji go uzdalnia i coś, co jest pewnym rysem charakterystycznym dla całej Biblii, w wolności przyjmuje powołanie. Prawda? To jest piękne, jak się czyta, że ojcowie Kościoła mówią, że Matka Boża też mogła Gabrielowi odmówić. Prawda? Wszystko zakłada wolność człowieka. I tutaj Jeremiasz również czyni to w wolności. I takim pewnym dopełnieniem jest symboliczna czynność Boga dotykająca jego ust. Jak sobie robiliśmy dawno, dawno temu wprowadzenie do proroków, to ja mówiłem o tym, że w wielu miejscach w księgach prorockich są różnego rodzaju czynności symboliczne, prawda, które są opisane i tutaj oczywiście to dotknięcie ust pokazuje, że to Bóg uzdalnia go do głoszenia słowa. Dobrze. Drugi rozdział mówi o apostazji Izraela, o pewnym odejściu Izraela od Boga. Jaką nieprawość znaleźli we mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode mnie? Poszli za nicością i sami stali się nicością. Prawda? Apostazja Izraela. Prawdopodobnie Jeremiasz, chociaż stuprocentowej pewności nie mamy, ale tak wynika trochę z kontekstu, że nauczał w Jerozolimie, więc być może w ogóle nauczał w świątyni. Tak? Zobaczmy, to było miejsce takie kultu, to było miejsce związane z tym, że ludzie tam przybywający mieli wręcz odwrotne poczucie, prawda? Że przychodzą, żeby uwielbiać Boga, składać ofiary, no więc absolutnie nie ma miejsca jakiejkolwiek apostazji o odejściu od wiary w jedynego Boga, raczej to było miejsce związane z kultem, prawda? Dalej, wielokrotnie w księdze Jeremiasza pojawia się ten motyw, że relacja Izraela do Boga jest na wzór relacji małżeńskiej. Prawda? Przymierza zawartego między mężczyzną a kobietą. I tutaj ten motyw również się pojawia. I to zobowiązuje człowieka do przestrzegania pewnego prawa. Tak, tak jak małżonkowie zobowiązują się prawnie do wzajemnego szacunku i tak dalej, to tutaj zobaczcie, Bóg daje prawo i oczekuje, że Izrael tego prawa będzie przestrzegał. Dalej, Bóg występuje w roli oskarżyciela. I mamy następujące założenia sporu. Izrael opuścił Boga, Izrael dopuścił się bałwochwalstwa. Za chwilę sobie to też szczegółowo omówimy i zobaczymy tutaj na razie tak z lotu ptaka. Ziemia jest spowodowana przeświadczeniem o niewypełnianiu obietnic przez Boga. Zarzuty Izraela wobec Boga są bezpodstawne. Bóg nie czuje się winny zaniedbania czymkolwiek wobec trosce o Izrael. Izrael na pewno nie znajdzie wsparcia w materialnych bóstwach i czcząc nicość stają się nicością. I teraz słuchajcie, pozwólcie na małą dygresję, ale która lepiej pozwoli nam zrozumieć o co tutaj chodzi. Powiem tak, ja mam spotkania ze studentami tutaj z naszej parafii we wspólnocie akademickiej w poniedziałki I robimy je w takiej formie, że pierwsza część jest, powiedzmy, modlitewno-formacyjna, a później dostajemy, żeby sobie po prostu porozmawiać, tak? Kto tam jeszcze ma czas i chęci. I studenci powiedzieli, proszę księdza, musi ksiądz obejrzeć super film. No i zaczęli opowiadać, film nazywa się, nie wiem, czy ktokolwiek widział, 12 gniewnych ludzi. I co mnie zainspirowało? To jest film z lat 50. po pierwsze, czarno-biały, po drugie mówią mi, że 12 facetów siedzi w jednym pokoju i rozmawiają i mówią, że film jest super. Więc w ogóle tak myślę, w ogóle to nie przystaje do oczekiwań młodych ludzi dzisiaj. Włączę, zobaczę, co tam w ogóle jest, nie? Oczywiście film zaczyna się tak, że to jest, dlatego o tym wspominam, ława przysięgłych w systemie amerykańskim sądownictwa. Młody chłopak, gdzie wszyscy mają poczucie, że zabił swojego ojca, dokonał zabójstwa. Jeżeli wszyscy jednogłośnie z tej ławy przysięgłych go skażą, no to zostanie wypełniona kara śmierci, jeżeli nie, no to zostanie tam uniewinniony. I generalnie tych 11 jest przekonanych, że tak, a jeden na początku ma wątpliwości. I co robią, kto widział, zaczynają rozmawiać, nie? I powiem wam, że tak się wkręciłem, że obejrzałem do końca, bo pierwotnie planowałem, gdy spojrzę, co tam w ogóle tam jest w tym filmie, ale dlaczego o tym mówię? Bo ten film, że tak powiem, dał mi też pewien taki motyw do myślenia nad Księgą Jeremiasza i w ogóle nad księgami prorockimi. My czasami, słysząc o sądzie Bożym, mamy takie poczucie, że to jest tak, zbawiony, potępiony, tak? Jakby od razu wyrok. A tamten film w sposób świetny pokazuje, że na przykład przemyślenie jednej okoliczności dawało motyw do myślenia i zastanawiania się nad kolejnymi, tak? Postawienie jednej tezy podważało inne i zaczęli szukać, rozmawiać. Okazało się, że to nie wszystko jest takie jednoznaczne i niekoniecznie ten młody człowiek ojca musiał zabić, nie? I zobaczcie, ja myślę, że coś z tego jest w tych księgach prorockich. Jeżeli czyta się księgi prorockie, to one nie skupiają się tylko na wyniku sądu, tak? Na pewnym oskarżeniu człowieka, że dobrze, będziecie albo unikniecie kary, albo nie unikniecie. Ale prorocy właśnie, dokładnie jak tamtych 12 ludzi, szukają różnych aspektów, starają się pokazać z różnych stron okoliczności, które spowodowały, że Bóg oskarża Izrael, prawda, o pewne nieprawidłowości. I właśnie tak wydaje mi się, że należałoby rozumieć. No, to zakończenie tam jest ciekawe i rzeczywiście widać, że taki namysł pokazuje, że... A, i kolejna rzecz, co tam jest fajnie pokazane i co też nam super tutaj pasuje. Nawet świadkowie nie są pewni, bo tym świadkom czasem się wydaje, że coś nastąpiło, prawda? Bo jesteśmy tylko ludźmi, a na tym filmie wychodzi na to, że niekoniecznie musiało tak być, że nie ma takiej pewności, prawda? I zobaczcie, że z nami jest dokładnie tak samo. My często oskarżamy ludzi, czy oceniamy ludzi o coś, ale Bóg zna wszystkie okoliczności, prawda? On patrzy na nas zupełnie, zupełnie inaczej i ta logika, którą my się kierujemy, to niekoniecznie musi przyświecać Panu Bogu. Więc właśnie tak chciałbym, żebyśmy na ten osąd popatrzyli. Bóg, który wysyła proroka, żeby z różnych perspektyw naświetlił ludziom, co w nich nie podoba się Panu Bogu i co powinni zmienić. Pierwsza rzecz, to jest Jeremiasza 2:5, to mówi Pan, oczywiście za pośrednictwem proroka. Jaką nieprawość znaleźli we mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode mnie, poszli za nicością i stali się sami nicością. Bóg pokazuje, że wszelkie przedstawienia bogów wpisanych z małą literą są tylko figurami. Tak? Tak naprawdę nic za tym nie stoi. Nie ma tych bogów. To są jedynie figury. Tak? I teraz zobaczcie, to trochę tak jak w takim śledztwie, tak? Czy właśnie taka ława przysięgłych. Jeżeli mamy tylko kamienną postać, to tak naprawdę nie ma po co się do niej modlić, bo ona w żaden sposób nie odpowie. Ona w żaden sposób nie wczuje się empatycznie w życie człowieka. Ona w żaden sposób nie wysłucha modlitw. Prawda? I tutaj pierwszy aspekt, który pokazuje Bóg, za figurami, przedstawieniami tych różnych bożków, które czcicie, nie ma nic. Nic za tym nie stoi. Prawda? Więc tak naprawdę wszelki kult wobec nich ukazuje po prostu jako bezsensowny, jako bezzasadny. A tym samym wydaje im się tylko, że wierzą. Tak? Bo jeżeli nie ma żadnego Boga, któremu by oddawali cześć, no to tak naprawdę co oni robią? No nic. Na pewno nie ma w tym kultu. A teraz jeszcze kolejny aspekt. Pan Bóg pokazuje, że ma to miejsce tak naprawdę od wyjścia z Egiptu. Prawda? Pamiętamy te fragmenty, gdzie Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem, a oczywiście Aaron z ludem ulali złotego cielca. Prawda? Więc już w tym pierwszym pokoleniu osób, które wyszły z Izraela, już bałwochwalstwo miało miejsce. I tak naprawdę do czasów później Jeremiasza trwało. Kolejny werset. Nie mówili zaś, gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z kraju egipskiego, wywiódł przez pustynię, przez ziemię bezpłodną, pełną rozpadlin, przez ziemię suchą i ciemną, przez ziemię, której nikt nie może przebywać ani w niej zamieszkać. Zobaczcie, kolejne światło, które Pan Bóg daje Izraelowi, mówi tak: musicie odkryć tego Boga, który nie jest martwą figurą, którą trzeba nieść na plecach, tak? Który jest wręcz na pustyni pewnym obciążeniem, trudem. Musicie odkryć tego Boga, który jest Bogiem żywym, który wyznaczał drogę, prowadził was, zapewniał pożywienie, zapewniał bezpieczeństwo, zapewniał wodę, prawda? Troszczył się o was i to jest Bóg obecny. Da? To jest Bóg obecny, który rzeczywiście chce czynnie uczestniczyć w życiu człowieka. Dalej, ten Bóg, zobaczcie, tutaj objawia się jako ten, który potrafi wesprzeć człowieka w trudnych momentach. Pamiętamy o tym, że Izraelici podczas pobytu na pustyni brakowało im jedzenia, przeżywali różnego rodzaju niebezpieczeństwa i wtedy osobą, do której się odwoływali, którą prosili o wsparcie, był Pan Bóg, najczęściej za pośrednictwem Mojżesza to robili i oczywiście Pan Bóg zawsze ingerował, prawda? Zawsze odpowiadał na te modlitwy. Więc tutaj ewidentnie jest to pokazane, że w niebezpieczeństwie bożki w żaden sposób im nie pomogą, a jedynie Bóg jest w stanie to uczynić. Dalej, Jeremiasza 2:9. Dlatego będę nadal prowadził spór z wami, wyrocznia Pana. Prawda? Co tutaj znowu Bóg mówi? Chcę wyjaśnić z wami wszystkie okoliczności waszej nieprawości. Prawda? To jest to, o czym sobie mówiliśmy właśnie przed chwilą. Dobry sędzia musi zbadać okoliczności sprawy, prawda? Wszystkie aspekty, które należy wziąć pod uwagę, a tak naprawdę wyrok jest tą kropką nad i, tym zakończeniem, pewnym stwierdzeniem, jak to rzeczywiście było. I teraz zobaczcie to, co pojawia się nam to zakończenie. Wyrocznia Pana. Nie macie się do kogo odwołać, prawda? To ja ustanowiłem to prawo i to ja go będę egzekwował. Nie ma nikogo, przed którym moglibyście się bronić. Te terminy wyrocznie Pana, one się bardzo często w Starym Testamencie pojawiają i one mają pokazywać jedną rzecz. macie przestrzegać prawa, dlatego że jesteście ludźmi wierzącymi i weszliście w tą relację ze mną. Prawda? Umówiliśmy się na pewne zasady. I teraz zobaczcie, to jest wyjątkowy aspekt prawa Starego Testamentu. Przestrzeganie go wynika z relacji z Bogiem. Prawda? My chcemy wypełniać wolę Pana Boga, dlatego przestrzegamy prawa. Tutaj kolejny ciekawy fragment, bo podwójne zło popełnił mój naród. Opuścił mnie źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny. Cysterny popękane, które nie utrzymują wody. Oczywiście Bóg jest porównany do żywej wody, a bożki są porównane nie tylko, że do cystern, to jeszcze dziurawych cystern. I teraz słuchajcie, żebyśmy znali kontekst tamtego świata. Woda była czymś absolutnie niezbędnym, prawda? Kto był na pustyni chociaż godzinę, to nie trzeba tego tłumaczyć. Po prostu bez wody tam absolutnie nie ma życia i to jest kwestia godzin, prawda? I człowiek jest odwodniony i po prostu źle się czuje kilku dni i umiera. To jest absolutnie podstawowa sprawa. Dalej, woda żywa, czyli ta woda, która płynie czy wypływa ze źródła, to było coś bardzo cennego. Już w czasach Abrahama Izraelici musieli włożyć bardzo wiele trudu, żeby po prostu dokopać się do źródeł. Czasami zdarzały się, prawda, cuda, kiedy Pan Bóg dawał im wodę na pustyni. To były wyjątkowe sytuacje. Generalnie woda była czymś absolutnie bezcennym. Nawet, słuchajcie, czytałem kiedyś takie zapiski po prostu z terenów Bliskiego Wschodu, bo się zachowały różnego rodzaju traktaty i tak dalej. Wyobraźcie sobie, zresztą to w Księdze Rodzaju też tak przebija, że często na tych stepowych czy pustynnych terenach jedynymi nieruchomościami, do których ktoś miał prawo, to były po prostu studnie, prawda? Domy, tam jakieś inne rzeczy, często to były w ogóle takie przenośne namioty, to nie miało aż takiej wartości strategicznej, natomiast studnie były własnością chronioną prawem, prawda? Jeżeli studnie na przykład Abrahama były zasypywane przez wrogów, to był powód do wojny. Da? To był powód do wojny i coś absolutnie niedopuszczalnego, bo one nieustannie dawały świeżą, źródlaną wodę. Natomiast cysterny również wymagały pracy. Gdybyś ktoś z Państwa kiedyś był na Masadzie, warto sobie tam zobaczyć. Masada to była ta twierdza obronna Heroda, i on włożył bardzo dużo wysiłku w to, żeby zbudować sobie te cysterny. One często były nawet w takich grotach skalnych i one potrafiły na wiele miesięcy wodę przechować. Natomiast one stanowiły też pewne niebezpieczeństwo. Woda, która czasami w takich cysternach była przechowywana, jeżeli był dostęp światła, to po prostu się psuła tak szybko, więc po prostu można było się zatruć. Tutaj mamy podwójny aspekt. Po pierwsze, że właśnie woda z cystern może szkodzić człowiekowi, a po drugie, no, budowanie dziurawych cystern jest zupełnie bezsensowne, prawda? To w ogóle nie ma sensu, bo szybko ta woda uchodzi. Ale w czasach starożytnych, na przykład wiem, że w Turcji też w Istambule odkryto starożytne cysterny w ogóle z całą taką kolumnadą, no bo to stanowiło taki pierwszy sposób zabezpieczenia miasta na wypadek wojny. W Jerozolimie starano się doprowadzić żywą wodę ze źródła. Tak? Jeszcze taka różnica, najczęściej oczywiście ta woda żywa była z ziemi, prawda? A w cysternach gromadzono najczęściej deszczówkę. Tak? Więc to też ma takie znaczenie. Słuchajcie, tu pojawia się motyw, który w największym jakby najbardziej jest rozwinięty u proroka Ozeasza, ale oczywiście u innych proroków się również pojawia. Izrael jest porównany do nierządnicy. Zobaczcie, że wzorem pewnej relacji między mężczyzną a kobietą było małżeństwo, natomiast nierządnica była osobą, która się oddaje drugiemu człowiekowi bez jakiejś formy prawnej i bez stałości relacji. Natomiast trzeba tutaj dołożyć jeszcze jedną rzecz, która tak naprawdę jest kluczowa. Bardzo często nierząd w krajach ościennych względem Izraela miał wymiar po prostu kultyczny. To był związany, był jedną z form oddawania czci obcym bóstwom. Prawda? Więc tutaj też taką konotację mamy, że po prostu Izrael też oddał się obcym bóstwom. Dalej, trzeci rozdział i początek czwartego, cztery pierwsze wersety mówią o nawróceniu Izraela i o czasach mesjańskich. Więc po tym oskarżeniu jest, zobaczcie, pojawia się pewna perspektywa zmiany na lepsze. I znowu wracamy do tego motywu relacji małżeńskich. Jeżeli mąż porzuci swą żonę, a ona odejdzie od niego i poślubi innego męża, czy może on jeszcze do niej powrócić? I tu jest, słuchajcie, oczywiście prorok Jeremiasz odnosi się do prawa, do Księgi Powtórzonego Prawa, to jest 24 rozdział, i wszyscy Izraelici wiedzieli, że to jest w pewnym sensie pytanie retoryczne, bo prawo jednoznacznie zabraniało takiego postępowania. A ty coś z wielu przyjaciółmi cudzołożyła, oczywiście tutaj Bóg zwraca się do Izraela, masz wrócić do mnie, znowu ten zwrot wyrocznia Pana. Oczywiście Pan Bóg pokazuje, że jest pewna różnica między relacją mężczyzny a kobiety, a relacją Izraela do Pana Boga, i pokazuje, że jestem ci skłonny wybaczyć Izraelu. Prawda? Pomimo tego, że nieustannie mnie zdradzasz, nieustannie odchodzisz do innych bogów, których jak już ustaliliśmy w ogóle nie ma, prawda? To ja jestem gotów ci po prostu wybaczyć. Więc tutaj Jeremiasz odwołując się do postanowień Księgi Powtórzonego Prawa i do prawa natury małżeńskiej, które Izraelici dobrze znali, bo przecież w tym porządku prawnym żyli, no to jednak tutaj Bóg mówi: ja przebaczam. Dobrze. I wtedy Pan powiedział do mnie: Izrael, odstępca, okazał się sprawiedliwszy niż niegodziwy Juda. W sensie, tu jest kolejny bardzo mocny zarzut względem mieszkańców Jerozolimy. Pamiętamy o tym, że państwo Dawida, później Salomona, się podzieliło. Tak? Izrael był wyżej, na północy, Juda była na południu. Stolicą Izraela była Samaria, stolicą Judy była oczywiście Jerozolima. Tu mówimy o czasach, kiedy Izrael już upadł, tak? Już tego państwa nie ma, ono zostało podbite. I teraz zobaczcie, jak mocne jest to oskarżenie. Mieszkańcy Judy mieli poczucie, że są lepsi. To oni mają jedyną świątynię, mają arkę, mają prawo, a tamtych już w ogóle nie ma. Oni już zostali podbici, nie istnieją, tak? No to jest wspaniały powód do tego, by Bóg nas zachował, bo byliśmy lepsi. A co mówi prorok Izajasz? Jeremiasz, matko. Jeremiasz, jesteście jeszcze gorsi niż tamci. Tak? To musiało zaboleć. A jednocześnie tam jest między zdaniami ukryte: tak jak tamci zostali zniszczeni, to was czeka to samo, prawda? Bo jesteście jeszcze gorsi. A więc tutaj jednoznacznie trochę można byłoby powiedzieć, że te zdanie jest takim no, bardzo ambicjonalnym argumentem. Prawda? Bardzo ambicjonalnym argumentem, że nie możecie się czuć lepsi, pomimo tego, że macie świątynię, bo jesteście gorsi i czeka was dokładnie taki sam los. Słuchajcie, bardzo ciekawy fragment.
Przepraszam, mam pytanie. Czy to było przed niewolą babilońską?
Tak. Bo Jeremiasz ich prowadzi do niewoli, prawda? Więc oczywiście kara się wypełniła, tak? I można powiedzieć, prorok miał rację, bo jeszcze gorszej kary doświadczyli. Słuchajcie, tu znowu trochę taka gra słów, którą ładnie widać po hebrajsku i wiecie, tak samo jak my układamy czasami jakieś mowy, kazania i tak dalej, to chcemy, żeby to ładnie brzmiało, prawda? Albo jak słuchamy jakichś tam mów, takich przygotowanych rzeczywiście, to są tam wpleczane jakieś cytaty, czasami różne gry słowne. I tu mamy, zobaczcie, bardzo ładnie to brzmi. Nawet widać, że te litery się po prostu powtarzają, prawda? Szuwu, czyli nawróćcie się, banim synowie, szuwawim, czyli wiarołomni. Da? Tutaj są dokładnie te same litery i zobaczcie, że to jest trochę, można byłoby powiedzieć, jak takie hasło reklamowe, tak? Po hebrajsku ta gra słów, podobne brzmienie tych liter oczywiście miały gdzieś tam zostawać tak na dłużej w głowie, tak? Pomimo całej tej mowy, wszystkich tych argumentów, to właśnie to stwierdzenie nawróćcie się, synowie wiarołomni, miało zostawać w pamięci. I teraz tak. Na temat czasownika szów wielokrotnie sobie mówiliśmy, to jest nawrócenie, przemiana, nie będziemy do tego wracali. Natomiast zobaczcie, tutaj mamy bardzo ciekawy termin banim, synowie. Prawda? Czyli jak Bóg zwraca się do tych, którzy go zawiedli, ciągle oszukiwali, czcili innych bogów. Synowie, tak? To jest bliska relacja. Tak? To jest, nie porzuciłem was, ale tak? Jesteście wiarołomni, więc musicie się nawrócić, musicie zmienić swoje postępowanie. I myślę, że tutaj skończymy, bo dalszy temat jest jeszcze tam, także tutaj myślę, że skończymy. Na tym haśle reklamowym na Izrael. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.